Podejrzewam, że każdy z nas lubi fajne kazania. Chcielibyście takie? Chyba was trochę zmartwię. Myślę, że lubimy, kiedy słowo nas motywuje, mobilizuje, kiedy wychodzimy przemienieni, radośni. Kochani, to, co dzisiaj Bóg włożył w moje serce, że nie jest do końca takie. I przyznam się wam, że może od roku próbuję się z tym zmierzyć i ciągle gdzieś tam, Boże, to jeszcze. Jeden z kaznodziei, kiedy przygotowywał kazanie o jednym z przykazań, miał mówić na temat przykazania nie kradnij. Zanim je dokończył, poszedł do swojej biblioteki i szybko przeglądał każdą jedną książkę, czy na pewno każda książka jest jego. Czy coś mu czasami się nie przykleiło i nie zapomniał komuś oddać. A zanim dojdę do tematu, może pytanie, takie prawnicze pytanie. Wiecie, co to jest przywłaszczenie na zdrowie? Czym jest przywłaszczenie? Termin prawniczy, który mówi, jest to występek polegający na włączeniu cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa majątkowego do swojego majątku. Przywłaszczona rzecz musi wcześniej znajdować się w legalnym posiadaniu sprawcy. Sprawca, który przywłaszcza sobie rzecz, postępuje z nią tak, jakby był jej właścicielem. Jest to inny występek niż kradzież. Nie kradnij, to wiecie, wiadomo. Nie wyrywaj nikomu, nie twoje, nie ruszaj. I to się bardziej pamięta. Natomiast przywłaszczenie również jest karalne. I polskie prawo, i prawo w całej Unii Europejskiej mówi również na temat przywłaszczenia. Czyli jest coś, czym człowiek dysponuje, do czego miał prawo dysponować, ale stało się coś, kiedy zaczął sobie uzurpować prawo własności do tego. Pieniądze, moje pieniądze, to jest tytuł dzisiejszego kazania. Kochani, ten wstęp, dlatego że myślę, że jeśli prawo ludzkie karze surowo za coś, co człowiek przywłaszcza, chciałbym, abyśmy dziś spojrzeli na siebie, czy my czasami w naszych domach nie mamy czegoś, co należy do Boga. Choć dziś chcę mówić na temat pieniędzy. Pieniądze, o których mówi Biblia, o których Bóg mówi, dzieli na trzy kategorie. Pierwsza z nich to dziesięcina. I wybaczcie, że nikogo nie zapytam wprost, obowiązuje czy nie, bo moglibyśmy się tu pospierać. Kiedyś słyszałem, kto to wymyślił, dziesięcina. Na to odpowiem, Bóg. I w Bożym Słowie czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, 27 rozdział, werset 30 i 34. Trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 27, wersety 30 i 34. I Bóg przez Mojżesza mówi tak. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana, jest ona poświęcona Panu. To są przykazania, które Pan nadał przez Mojżesza synom izraelskim na górze Synaj. Dzisiaj jest inaczej niż kiedyś. Wszelka dziesięcina z płodów, tam możecie, nie chcę rozwijać tego za bardzo, jeśli ktoś chce, poczytajcie to sobie proszę. Tam nawet jest mowa o możliwości wykupienia dziesięciny. Nikt wtedy wypłaty nie dostawał, ale zbierali plony. I to, co zebrali, pierwsze co, dziesiąta część, nie czekali na nic, ale od razu po zbiorach, dziesiąta część, to należy do Boga. Może były takie sytuacje, kiedy ktoś oddał zboże, potrzebował zboża, więcej zboża. Jeśli miał pieniądze, to mógł tą dziesięcinę wykupić. Tam Mojżesz mówi o szczegółach. Ale to nie takie sobie, dobra, dziesięcina w tą, czy pieniądze, czy co, to nie jest ważne. To jest ważne. Tam Bóg mówi tak, jeśli nawet potrzebujesz to, te plony, to 5% więcej. Możesz wykupić, ale to jest droższe, bo to jest coś, co jest moje. To jest coś, co nie należy do ciebie. A po co Bogu jest dziesięcina? Czy Boga można było tym nakarmić? Czy dzisiaj ktoś z was posiada konto do nieba? Wysyłacie swoją dziesięcinę do nieba? Zatem po co Bóg ustanowił dziesięcinę? Czwarta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział. 18 rozdział od 21 wersetu 4 Księgi Mojżeszowej. I Bóg mówi tak. Lewitom dałem jako dziedzictwo każdą dziesięcinę za ich służbę, którą spełniają. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Dziesięcinę, którą składają w ofierze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom. I 31 werset. Możecie to jeść na każdym miejscu, wy i wasze rodziny, gdyż jest to wasza zapłata za waszą służbę w namiocie zgromadzenia. Wcześniej czytaliśmy to, co Bóg mówi. Wszelka dziesięcina należy do Boga i to jest Boże przykazanie, bo tak powiedział Bóg. Każdą dziesięcinę, którą oddajecie Bogu. Pozornie to może być rozbieżne. Dziesięcina należy do Boga. Ale Bóg mówi teraz do kapłanów. Do jednego z 12 rodów, którzy nie mieli żadnego prawa własności. Oni nie mieli roli, nie mieli pola, ale oni mieli służbę. Kiedy lud Boży składał dziesięcinę, wtedy Bóg mówi do Lewitów, to jest, czekajcie, jeszcze raz to sprawdzę, bo nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Jest to zapłata za waszą służbę. U was też tak pisze? Jest to zapłata, Bóg mówi, to jest zapłata za służbę tych, którzy pracują nad duchowymi rzeczami, nie nad materialnymi. I myślę, że tak, gdybyśmy mieli kropka kropkę odwzorować to na dzisiejsze realia nasze, czyli trzeba by było powiedzieć tak. Zbieramy dziesięcinę od każdej jednej osoby. Tą dziesięcinę dajemy wszystkim, którzy służą tutaj że tak powiem, na ołtarzu. Wszystkim, którzy pełnią służbę w tym Kościele. Nie czytałem tego w całości. Takie było prawo. Natomiast 10%, dziesięcina od ich wszystkich należała do Aarona. Czy jest to dzisiaj realne? Czasami słyszę, jak ludzie potrafią spierać się ze sobą o słowo. Bo jest napisane tak i będziemy tłuc. Ale nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś tak tłukł odnośnie dziesięciny. Raczej słyszałem, dzisiaj jest inaczej, wiecie, dzisiaj są podatki, dzisiaj oddajemy podatki. No właśnie, czy ktoś z was dyskutuje z państwem? Możecie być niezadowoleni, ale 18% należy do państwa, czy ktoś chce, czy nie chce. Jeśli ktoś kombinuje, przywłaszcza sobie. Czy my nie kombinujemy jako Kościół z dziesięciną? Kochani, chyba dlatego około roku mi zeszło stanąć z tym słowem przed wami. Tylko z jednego względu, że tu chodzi o pieniądze. Ale chciałbym, abyśmy nie patrzyli na pieniądze, ale byśmy patrzyli na odpowiedzialność naszą przed Bogiem. Chciałbym, i mam prośbę, po nabożeństwie, żeby później nie próbował nikt dyskutować, czy miał rację, czy nie miał rację. Bardziej chciałbym, abyśmy się skupili i spojrzeli, Boże, masz rację, czy nie masz rację. To jest moja odpowiedzialność przed Bogiem. Moja odpowiedzialność za moją dziesięcinę i Twoja odpowiedzialność za dziesiątą część tego, co Ty masz. Okej, były czasy Mojżesza. Minęło trochę czasu. Trochę się zmieniło. I jak Bóg patrzy? Niedługo przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Jak minęło sporo lat. I jak wtedy Bóg widział Kościół? Jeśli chodzi o finanse. I tu otwórzmy sobie Księgę Malachiasza. 3 rozdział. 3 rozdział Księgi Malachiasza od 6 do 12 wersetu. Czytamy tak. Bóg mówi przez usta Malachiasza. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony. Wasz winogród zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Ja nie zmieniam się, mówi Bóg. Cóż znaczy, że ja nie zmieniam się? Ja jestem ten sam. Oto na początku mówiłem do was, kładę przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. Kładę przed tobą dobro albo zło, ale ty wybierz dobro, ty wybierz błogosławieństwo. Bóg mówi, ja nie zmieniam się, ja jestem tym samym Bogiem, który daje obietnice. Nic się nie zmieniło. To jest dla ludu Bożego. To jest w zasięgu ręki każdego wierzącego. Ale i wy nie przestaliście być synami moimi. To znaczy, wasze przywileje nadal są te same. Te same. Ale też i odpowiedzialność ta sama. Przede mną. Ja niczego nie zmieniłem. Taki wstęp robi Bóg do tego, co przekazuje dalej. Ale wy mnie oszukujecie. Ta cisza nie wypływa z tego, że nie wiem, co powiedzieć, ale ta cisza wypływa z tego, że to słowo głęboko, głęboko dociera do mojego serca. Czy ktoś z was chciałby usłyszeć takie słowa? Jak się czujesz, kiedy twój bliski przyjaciel, może małżonek mówi do ciebie, oszukujesz mnie. A jeśli Bóg mówi takie rzeczy? Ja w swoich notatkach napisałem, tu gdzie Bóg mówi, ale wy mnie oszukujecie. Ja sobie napisałem, sprawdź, każdego dnia, czy nie masz czegoś, co należy do Boga? Czy nie masz czegoś, co należy do Boga? Mówię to z życia. W rozmowach z wieloma wierzącymi ludźmi. Część dziesięciny dam tu, część dziesięciny albo oddam część. Nie wiem, jak było tam, ale Bóg mówi, oszukujecie mnie. A później mówi w dziesiątym wersecie, jeśli mógłbyś wyświetlić, dziesiąty werset. Przynieście... Pomóżcie, jaką? Przynieście całą dziesięcinę. Jeśli jest pół dziesięciny, to jest dziesięcina? To już nie jest dziesięcina. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, pięcina. Dziesięcina to jest 10%. Przynieście całą i gdzie? Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. I dalej mówi, po co? Aby był zapas w moim domu. I podejrzewam, że rozumiem, co oni mieli na myśli. To, z czym się spotkałem i w kościele. Nie bazuję na doświadczeniach z tego kościoła. Mówię dosyć szeroko. Bo jeśli Kościół ma, a ja widzę potrzebę, to część dziesięciny dam tam. Biblijne czy nie? Jeśli Bóg mówi, przynieść całą dziesięcinę do mojego spichlerza w całości, czy jeśli wam przyniósłbym to, co jestem wam winny. Haniu, pożyczyłaś mi 1000 zł, dziękuję ci, siostro. Ale ty masz dużo, Halince dałem 500, wiesz? Ja bym już więcej nie pożyczył. Wysłuchaj, chcesz dać Halince, to jej daj. Ale to, co jest moje, przynieś. Ja wiem, że to może wypływać z naszego pragnienia, bo tam widzimy pomoc, jest potrzeba. Fajnie, jeśli widzimy, że jest potrzeba. Jeśli Bóg mówi, przynieście, aby był zapas. Przeanalizujmy to, kochani. Wróćmy do początku. Dziesięcina należy do kogo? Do Boga. A Bóg co z nią zrobił? Dał rodzinom. I teraz mówi, pozwólcie, żeby był zapas. To czyj to będzie zapas? To będzie zapas Lewitów. Może my mamy nieurodzajny rok i 10% z tego trzeba oddać, bo to nie należy do mnie. Ale może widzimy, że w tym Bożym spichlerzu jest tyle, po co im tyle? Wybaczcie, ale to nie jest moja odpowiedzialność. To nie jest moja rola zastanawiać się po co. Jeśli Bóg mówi, przynieście, nawet jeśli uważacie, że jest za dużo, to przynieście całość. Jeśli ma być zapas, to niech będzie zapas. Nie będę tego czytał, chociaż nawet nie pamiętam, w którym miejscu to jest, ale jest jedno miejsce, które kiedyś chyba omylnie odczytałem. Kiedy przychodzi prorok i prorok dostał dziesięcinę. I myślałem nad tym, co to może znaczyć, bo to było takie jakby takie delikatne przyzwolenie, że jednak można dziesięcinę gdzieś dać. Ja myślę, że chyba bym już nie spał spokojnie. Jeśli Boże Słowo mówi, że to pierwsze jest, należy do Boga, moja interpretacja tego jest taka, że to, co mi zostało, przychodzi ktoś, do kogo serce moje zostało poruszone, mogę dać następne 10%. Ale nie będę zabierał Bogu to, co należy do Niego. Czy człowiek ponosi konsekwencje nieoddawania dziesięciny? Kochani, jestem w stanie opowiadać świadectwa. Co ludzie wierzący doświadczają, oddając albo nie oddając? Może lepiej, jakby to były nasze świadectwa. Wiem, że to, co Bóg tutaj powiedział, wystawcie mnie na próbę. Znam braci, którzy mieli potężne długi i nie mieli z czego oddawać dziesięciny. Dopóki byli wierni, za kilka lat okazało się, że to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Nie mieli już kredytów. Chociaż znam takich, którzy z powrotem je mieli, bo przestali oddawać dziesięcinę. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś boska kara za to, że ktoś nie oddaje. Ja wierzę, że Bóg każdego z nas inaczej prowadzi. Natomiast jeśli mamy wierzyć Bożemu Słowu, to we wszystko. Jeśli Bóg mówi, sprawdźcie, czy wam braknie, wtedy, kiedy oddajesz mi dziesięciny. Wiecie, ja nie oddaję dlatego, żeby Boga sprawdzić, ale ja oddaję dlatego, że Boga kocham. Oddaję dlatego, że On tak powiedział i ja chcę być Mu i w tym wierny. Ale co mówi o tych, którzy akurat w tym czasie nie oddawali dziesięciny albo oddawali ją w części? W 9 wersecie czytaliśmy: jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy, cały naród. I zastanawiam się to głębiej. Czy na pewno cały naród oszukiwał w dziesięcinach? Możliwe, że nie. Ale konsekwencje tego spadły na cały naród. Mówi Bóg o szarańczach, zabronię szarańczy. Czyli zabronię okolicznościom, aby występowały braki, duże braki pośród was. Kochani, tak ja to odczytuję, że nie muszą wszyscy nie oddawać dziesięciny. Ale jeśli spora część nie oddaje dziesięciny, Kościół może być doświadczany. Kościół może być biedny. Chociaż wierzę, że i tak Bóg do końca patrzy na wierność tych, którzy są wierni. Czy nie chcielibyśmy być bogatym Kościołem, słuchajcie, że moglibyśmy teraz, mówię, Agatko, przeczytaj proszę, ile tych punktów misyjnych mamy na utrzymaniu? Ja bym bardzo chciał. I wierzę, że tak może być w Bożym Kościele. Zabronię potem, kiedy oddacie wszystko to, co jest moje, zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony. Wasz winogród, wasze winnice, to, co macie w polu, nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co czytaliśmy, że tam się przewijało, mówi Pan zastępów, mówi Pan zastępów, mówi Pan zastępów. To tak podobnie Pan Jezus mówi, zaprawdę mówię wam. Czyli podkreśla, że jest to niezmiernie ważne. Ale słyszałem, że Nowy Testament nic nie mówi o dziesięcinie. Prawda czy nieprawda? Nieprawda. Oto staje Pan Jezus wobec duchownych, wobec tych, którzy mieli być przykładem. Oni opowiadają, Pan, widzisz, jacy my jesteśmy, fajni. I sięgamy do Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 42 werset. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 42. I Pan Jezus mówi do nich tak. Biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i z ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. Wszak należało to czynić i tamtego nie zaniechać. Moje pytanie, co należało czynić? Powiedzcie odważniej, co należało czynić? Dajecie dziesięcinę i to należy czynić. Nie wiem, czy Pan Jezus więcej mówił na ten temat, czy nie. W każdym razie ewangeliści zapisali jeden fragment, w którym Pan Jezus mówi, że to, co robicie, to jest ważne. Chociaż tu wytyka im zupełnie co innego. Oni się nauczyli, byli zaprogramowani. 10% o, leci i to był ich wyraz pobożności. Jeśli chodzi o pobożność, mówi Pan Jezus, dziesięcina jest waszym obowiązkiem. Natomiast innych rzeczy nie powinniście zaniedbywać. To, co jest duchową rzeczą. Okej, Pana Jezusa już nie ma, już jest Kościół. I jak funkcjonuje w tym Kościół? Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział i czytamy od 3 do 14 wersetu takie słowa apostoła Pawła. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. I tu się zatrzymam. Czy kojarzycie, o co był oskarżany? Jakie Kościół? Jest to list do Kościoła w Koryncie. Jakie oskarżenia wobec apostoła Pawła? Chodziło o kasę. Chodziło o kasę. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią to pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest. Ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeśli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemu raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też, postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Kościół w Koryncie był specyficznym kościołem. W pierwszym liście apostoł Paweł gani ich za wiele, wiele rzeczy. I tutaj, w tym miejscu, Paweł mówi: ze względu na was, ze względu na wasze zatwardziałe serce, ze względu na to, że wy stajecie w oskarżeniu wobec mnie, że ja biorę pieniądze w waszym kościele, wiedzcie, że nie wziąłem nic. To mówi. Ale w innych miejscach apostoł Paweł pisze: inne kościoły ogołociłem. Z czego? Z pieniędzy. Ja wiem, że kochani, szczególnie my, którzy wywodzimy się, swoje korzenie mieliśmy w innych kościołach, gdzieś tam w nas zakodowano, że idziemy do kościoła, kasę, bo trzeba, bo kasę. I to coś zrobiło się takiego, że wchodzimy do kościoła, kasa to jest coś złego. Że się nie mówi o kasie. Mówi się, kochani. Szczególnie o tej, która należy do Boga. I nie chciałbym się rozwodzić więcej na temat dziesięciny. Wierzę, że to jest sumienie każdego z nas, twoje i moje. Boże Słowo mi tak mówi, w związku z tym jestem odpowiedzialny przed Bogiem i zrobię tak, jak ono mówi. Jak ty zrobisz, to jest twoja sprawa. Ja nie chciałbym nigdy słyszeć, że chociaż odrobinę, chociaż złotówka należy do mnie, która jest w twoim portfelu. Ale sięgnę jeszcze na chwilę do tego, co mówił Bóg przez proroka Malachiasza w trzecim rozdziale, 8 wersecie. Jakbyś mógł jeszcze raz wrócić do tego. Trzeci rozdział, 8 werset. Wy mnie oszukujecie, ale w czym cię oszukujemy? Czy w dziesięcinach? Możecie przeczytać w dziesięcinach i... O, a co to jest? Dziesięcina to nie są wszystkie pieniądze, o których Bóg mówi. Bóg mówi, oszukujecie mnie w dziesięcinach i daninach. Może podsumujmy temat dziesięciny. Dziesięcina są pieniądze, które nie należą do mnie. To są pieniądze, które należą do Boga. I ja nie daję dziesięciny, ja ją oddaję. Jeśli jest coś, co nie należy do mnie, to należy to oddać. I oddaję to Bogu. Z Bogiem, kochani, niech wam Bóg błogosławi. Nie obracajcie się, są ludzie, którzy potrzebowali wyjść. Kochani, czym jest danina? Kto powinien dawać daninę? W jakich wysokościach? Na jaki cel? Otwórzmy sobie drugą księgę Mojżeszową. Druga księga Mojżeszowa, 25 rozdział, pierwszych 8 wersetów. Druga księga Mojżeszowa, 25, 1 do 8. I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny od każdego człowieka, którego pobudzi serca jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie. Złoto, srebro, miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, i bisior, i kozią sierść, i skóry czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewa akacjowe, oliwy do świecznika, wonności do olejku do namaszczenia i do napierśnika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Kto, do kogo Bóg mówi, kto powinien dać daninę? Powiedz synom izraelskim, zwróć się do kościoła, aby zebrali od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego. I tu już bym się głębiej zastanawiał. Dziesięcinę się oddaje. Ofiara, czy danina, jak prorok Malachiasz mówi, jest z dobrego serca. Zatem dlaczego Bóg mówi przez Malachiasza i w daninach mnie oszukujecie? Podejrzewam, że zupełnie podobnie jak było z Ananiaszem i Safirą. Kiedy przyszli i przynieśli pieniądze, początek był dobry, sprzedaliśmy wszystko. Przyniosę połowę, a powiem, że to całość, że to wszystko, że tyle mogę. Ja myślę, że właśnie o to chodziło, że ludzie przychodzili i mówili, dziesięcina to jest danina, czy to jest ofiara i tyle mogę dać. Choć w głębi serca wiedzieli, że to nie jest prawda. Że dać mogą więcej. Ja wolę powiedzieć, Boże, tyle daję. I dobrze, gdybyście też tak mówili. Gdybyście unikali powiedzenia, tyle mogę dać. Chyba, że jesteś naprawdę pewny tego, co mówisz. W głębi serca. Okej, wiemy, kto powinien dać daninę. Dla kogo? Dla kogo ta danina? Czytaliśmy, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie. Aby zebrali dla mnie. To po co Bogu jeszcze inne pieniądze? No właśnie. I tu Po co? Tak Bóg to zaplanował. Dziesięcina jest dla tych, którzy służą. To jest ich zapłata, to jest ich źródło utrzymania. Natomiast moja świątynia, miejsce, gdzie zgromadza się mój lud, miejsce, gdzie spotykamy się wszyscy razem, zbierzcie ofiarę i zbudujcie mi świątynię. Jaki dar? Właściwie to wszystko, co jest potrzebne. No, wtedy nie było tak, słuchajcie, trzeba tyle i tyle pieniędzy, zbierzmy to, bo trzeba kupić. Wtedy trzeba było to przynieść. Zatem ofiarę składa się Bogu. Zresztą wierzę, że każde pieniądze, które przynosimy do Kościoła, powinniśmy oddawać tak jak Bogu. Oddajemy Bogu. Przynieście mi, mówi Bóg, ofiarę i z tej ofiary ja będę budować sobie świątynię. Z tej ofiary, powiedziałbym dzisiaj, zagrzejecie się, z tej ofiary będziecie mieli wygodną ławkę. Nie chcę tutaj już rozwijać tego. Ale tak dzisiaj trzeba by było to odnieść. I ofiara jest ze dobrego serca. Ile? To wiesz ty i ja. To wie moje sumienie. I jest jeszcze jeden rodzaj datków Bożych. Jałmużna. Biblia dzieli finanse, te, które przynosimy przed Boży tron, przed Boże oblicze, które składamy, na trzy dziedziny. Dziesięcina, ofiara i jałmużna. Zacytuję pewne zdanie z innego jakiegoś kościoła, nie powiem jakiego. Jałmużna to datek dla biednych i potrzebujących. W chrześcijaństwie należy do uczynków miłosierdzia i zalecany jest w takich okresach jak Wielki Post. I tu mi się od razu pytanie postawiło, które zapisałem sobie. Czy mamy takie okresy? Tylko okresy? Czy jest to coś stałego, czy nic takiego? Czym jest jałmużna? Fajnie, kiedy są święta i jest ogólnoświatowe poruszenie, bo w tym dniu trzeba pamiętać, że są biedni, że są ubodzy. Czy to dobrze? No, wolałbym, żeby takie poruszenie było większe niż przez cały rok, nie tylko jeden rok. Nie tylko jeden dzień, czy kilka w roku. I przeczytajmy sobie Dzieje Apostolskie, w których jest napisane o jałmużnie. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, pierwsze 4 wersety. 10 rozdział Dziejów Apostolskich, 1-4. Czytamy tak. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym swoim domem, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarła przed oblicze Boże. Jałmużny Twoje jako ofiara, pytanie komu? Wcześniej czytamy, mąż bogobojny. Tak to odbieram, bogobojny we wszystkim. Mąż bogobojny, który widzi potrzebującego człowieka I wie, że dając Jemu, mówi: Boże, błogosławię tego człowieka, daję tak, jakbym dał Tobie. To jest jałmużna. Jako ofiara, jako Twoja ofiara przed moim obliczem zostały odczytane. Myślę, że tak. Gdybym zapytał, jak myślicie, czy modlitwy wasze docierają przed Boże oblicze? Też bym tak powiedział. Amen. A jałmużny wasze? O, jak fajnie by było, gdybyśmy też tak. Amen. Nasze jałmużny jako ofiara dla Boga docierają przed Jego oblicze. Pan Jezus mówi: nie ma możliwości, żeby ktoś, kto mówi kocham Boga, nie kochał człowieka. A jak? Jak to jest kochać Boga? Nie szczędzić. No właśnie, i można wymieniać, czego nie szczędzić albo ile nie szczędzić. A jak to jest kochać człowieka? Kilka fragmentów z Księgi Przypowieści. Przypowieści 11, 24, 25. Czytamy tak. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko jaki? Uboższy. Jak? Nie daje? A jest jeszcze biedniejszy. Kto jest dobroczynny, będzie wzgardzony. Przepraszam. Chyba trzeba mocniejsze okulary. Patrzyłem na to, coś tu nie pasuje. Kto jest dobroczynny, tak, będzie wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Kochani, to jest zaledwie wycinek Bożych obietnic. To są Boże obietnice, co się dzieje wtedy, kiedy mamy serce otwarte. Dalej, Przypowieści 14:31. O, tu już troszkę ciężej. 14:31. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę. Lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Albo dalej. 19:17. Przypowieści 19:17. Kto lituje się nad ubogim, pożycza komu? Pożycza Panu. A ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Dalej, Przypowieści 21:13. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Dalej, 28:27. Kto daje ubogiemu nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw. I 29:7. Pobożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. Bezbożny nie zważa na potrzeby ubogich. Wow, warto się nad tym zastanowić. W liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, w 16 wersecie, czytamy takie słowa i niech to będzie podsumowaniem. A nie zapominajcie, bracia, siostry, nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Takie ofiary podobają się Bogu. Może żeby ktoś nie myślał, pomyślę sobie, okej, to jeśli tak, to wychodzę stąd, zrobię porządek w moich pieniądzach i będę pobożnym człowiekiem. Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o wierność we wszystkim. Dlatego Pan Jezus zwraca się do swoich słuchaczy, mówi, uważajcie. Uważajcie, żebyście nie wynosili swojej pobożności. Mówi właśnie o pieniądzach. Przed innymi ludźmi. Żebyście nie pokazywali, że jakimi jesteście pobożnymi ludźmi. Ale niech nie wie lewica, co robi prawica. Nie pokazuj innym, że jesteś hojny, że jesteś wierny w dziesięcinach, że jesteś wierny w ofiarach, w jałmużnach. Jeśli tak, tam Pan Jezus mówi, taki odbierze zapłatę swoją już tu na ziemi. Jeśli pokazujesz innemu człowiekowi, że jesteś tym pobożny, to nie licz na nic więcej. To jest już cała zapłata. Ale pobożność nasza ma być przed Bogiem. Kochani, wracając do samego początku. Czym jest przywłaszczenie w świetle prawa? Jest zaakceptowaniem tego, co mam, co tak naprawdę nie powinno do mnie należeć. Zaakceptowanie tego faktu, że jak już jest u mnie, to jest moje. Przyznam się, że znalazłem jedną książkę, która nie jest moja. Ale już wiem, co z nią zrobić. Kochani, chciałbym, abyśmy się pomodlili. Aby nasze modlitwy, kochani, które zanosimy do Boga, aby nie doznały szkody. Abyśmy stawali przed Bogiem. Jemu zadawali pytania. Boże, pokaż mi, czy nie mam aby czego, co nie należy do mnie? Albo jeśli należy do mnie, czy Ty nie dopominasz się o to, abym dał to tam czy gdziekolwiek indziej? I zachęcam, kochani. Bóg jest wierny, jak na początku samym powiedział przez proroka Malachiasza. Ja jestem ten sam Bóg i się nie zmieniam. I później mówi, i wypróbujcie, czy tak jest. Ja wiem w moim domu, że tak jest. Że tak jest. Że nie było dnia, kiedy nie mielibyśmy na jedzenie. Był czas, kiedy nie mieliśmy na różne rzeczy, na opłaty, na wyjazdy, wiecie. Ale nie było czasu, kiedy nie mielibyśmy na jedzenie. I zawsze staraliśmy się być wierni Bogu. Chociaż nie zawsze to było tak, gdzieś tam, wiecie, idzie pomieszać samemu sobie. To jest jeszcze czas, to później moja żona, ona bardziej tego pilnuje. Mi czasami się tak włączy. To później się okazuje, że już nie ma na koncie. O. Zatem teraz wiem, że jest możliwość usiąść do konta, wprowadzić. Zaraz, kiedy przyjdzie, 10% pójdzie i nic nie zabrałem. Jestem spokojny przed Bogiem. Kochani, może skłońmy nasze głowy. Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że Ty jesteś Ojcem łaskawym. Dziękuję, Panie, za to, że jesteś tym, który troszczysz się od swoje owieczki. Dziękuję, Panie, za obietnice, które mamy w Twoim Słowie, że jesteś naszym pasterzem, że niczego nam nie braknie, jeśli chodzimy Twoimi drogami, jeśli chodzimy z Tobą. że niczego nam nie braknie wtedy, kiedy my jesteśmy wierni. Nawet Panie, kiedy przyjdą suche dni, Ty jesteś zaopatrzeniem, bo tak mówi Twoje słowo. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za każdy pieniądz, który wpływa do kasy tego Kościoła. Za każdy pieniądz, Panie, który jako Kościół możemy wysyłać tam, gdzie jest potrzeba. Dziękuję, Panie, za ofiarność tego Kościoła. Panie, ale stoimy przed Tobą. Panie, abyś pokazał nam nasze finanse w naszych domach. Panie, bo chcemy być wierni Tobie we wszystkim. Panie, wierzę, że Ty jesteś tym, który przemawia do serc i przekonujesz. I wierzę, Panie, że i teraz, Panie, czynisz to pośród nas. Proszę, Panie, przemawiaj do nas. Otwieraj nam nasze oczy, Panie, abyśmy mogli za każdym razem, kiedy wznosimy swój głos w modlitwie, abyśmy za każdym razem mogli śpiewać nawet te pieśni, które tak dobrze znamy. Wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko Twoim musi być. Panie, chcemy Cię kochać. Chcemy Cię kochać, Panie, i na naszych słowach, aby zawsze były słowa wdzięczności. Ale Panie, chcemy mieć w tym czyste serca. Panie, i proszę, przemawiaj do każdego z nas, nie tylko jeśli chodzi o finanse, o każdą dziedzinę naszego życia, abyśmy byli, Panie, odpowiedzialni przed Tobą. Abyśmy, Panie, w tej odpowiedzialności mogli stawać przed Tobą, powiedzieć: Panie, oddałem Tobie wszystko. Moje życie jest w Twoich rękach i wierzę, że Ty mnie prowadzisz, że z Tobą, Panie, nie zabraknie mi niczego. Halleluja. Panie, dziękuję Ci. Amen. Amen. Kochani, i na koniec chcę Wam powiedzieć, że tydzień temu mieliśmy gości. Później zebraliśmy kolektę na koniec. Rozmawiałem z nimi odnośnie funkcjonowania ich służby. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przyjeżdżają misjonarze z zachodu. Oni przyjeżdżają z pieniędzmi. Ba, oni robią konferencje, jeszcze za nie płacą. I pytam się, jak wygląda finansowanie tego, co robicie? I powiedzieli tak, zazwyczaj jest tak, że mamy połowę kosztów potrzebnych na taki wyjazd misyjny. Tym razem udało nam się zebrać zaledwie 1/3. Ale jeszcze nigdy w żadnym kościele nie zebrano tyle, co u nas. I chwała Bogu za to, kochani. Chwała Bogu. To jest moją dumą, że jesteśmy takim kościołem. Ale bardziej mi zależy na tym, kochani, żebyście mogli stanąć przed Bogiem i powiedzieć: to jest moją dumą, Boże, że jestem Tobie wierny we wszystkim. I nie znajdziesz ani jednego grosika. Ani jednego grosika. A jeśli znajdziesz jeden, to dam 10. Kochani, okej, bo powiem zaraz drugie kazanie. Cieszę się i z błogosławieństwa, które macie w swoich domach, i modlę się, aby Bóg błogosławił wasze domy w obfitości. Amen.